Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Think for a Biohack to książka z obszaru zarządzania i zdrowia w pracy, w której profesor Stanford graduate School of Business, Jeffrey Pfeffer, analizuje cenę współczesnych praktyk organizacyjnych. Autor stawia tezę, że nadmierne obciążenie pracą, niepewność zatrudnienia, konflikty między pracą a życiem rodzinnym, ograniczona autonomia oraz słabe zabezpieczenia zdrowotne nie są jedynie osobistym problemem pracowników. Według Pfeffera osłabiają zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi, a zarazem zwiększają rotację, absencje i koszty po stronie firm. Książka ma charakter oparty na badaniach, statystykach i przykładach organizacyjnych, lecz jej celem jest także pogwarzenie popularnego przekonania, że presja i wyniszczenie są nieuniknioną ceną wyników. Pfeffer przeciwstawia doraźne programy dobrostanu idei trwałej troski o człowieka w miejscu pracy. Zwraca się do menedżerów, pracowników i decydentów publicznych, argumentując, że zdrowe środowisko pracy powinno być podstawowym standardem odpowiedzialnego zarządzania, a nie dodatkiem wizerunkowym. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, toksyczne zarządzanie jako kosztowna strategia przegrywająca dla wszystkich. Najważniejsza diagnoza Pfeffera dotyczy pozornej racjonalności wielu praktyk zarządczych. Firmy mogą ograniczać koszty płacowe, redukować etaty, zwiększać tempo pracy albo przerzucać ryzyko na zatrudnionych, zakładając, że poprawią w ten sposób wyniki finansowe. Autor przekonuje jednak, że taki rachunek zwykle pomija konsekwencje odroczone w czasie. Przemęczenie i chroniczny stres obniżają koncentrację, pogarszają jakość decyzji oraz zwiększają prawdopodobieństwo błędów. Ludzie częściej chorują, odchodzą z pracy lub pozostają w niej mniej zaangażowani. Organizacja ponosi wtedy koszty rekrutacji, utraconej wiedzy, absencji i słabszej współpracy, nawet jeśli nie ujmuje ich wyraźnie w krótkoterminowych wskaźnikach. Pfeffer nie twierdzi, że praca może być całkowicie wolna od wymagań czy napięcia. Krytykuje raczej normalizowanie warunków, w których wymagania są trwale większe niż zasoby, wpływ pracownika i możliwość regeneracji. To odróżnienie jest istotne, ponieważ pozwala uznać zdrowie za element efektywności operacyjnej, a nie za koszt stojący w opozycji do produktywności. W tej perspektywie toksyczne środowisko nie jest surowym, lecz skutecznym modelem działania. Jest źle zaprojektowanym systemem, który szkodzi ludziom i osłabia firmę. Po drugie, stres zawodowy działa przez codzienne warunki pracy, a nie tylko przez indywidualne nawyki. Pfeffer szczegółowo przesuwa uwagę z osobistej odporności na konstrukcję pracy. W debatach o dobrostanie łatwo uznać, że pracownik powinien lepiej zarządzać czasem, więcej ćwiczyć, zdrowiej jeść albo korzystać z aplikacji relaksacyjnej. Autor nie neguje wartości takich zachowań, ale wskazuje ich ograniczenie, gdy źródło problemu pozostaje nietknięte. Nierealistyczne terminy, dyspozycyjność po godzinach, brak przewidywalności, mała kontrola nad zadaniami i konflikt między obowiązkami zawodowymi a rodzinnymi mogą stale podtrzymywać stres. W takich warunkach niezdrowe sposoby radzenia sobie, takie jak przejadanie się, nadużywanie alkoholu czy problemy ze snem, nie powinny być analizowane wyłącznie jako prywatne wybory oderwane od pracy. Są często reakcją na przeciążające otoczenie. Z tego wynika krytyka programów wellness, które oferują pomoc po powstaniu szkody, lecz nie zmieniają praktyk zarządzania. Firma może finansować zajęcia prozdrowotne, a jednocześnie wymagać nieustannej dostępności i tolerować niedobory kadrowe. Taka polityka jest niespójna. Skuteczniejsza profilaktyka wymaga diagnozowania obciążenia, jakości relacji z przełożonymi, zakresu autonomii oraz realnego czasu na odpoczynek. Książka pokazuje więc, że zdrowie pracowników jest w znacznej mierze rezultatem decyzji organizacyjnych podejmowanych przez osoby ustalające cele, zasady i zasoby. Po trzecie, niepewność zatrudnienia, redukcje etatów i praca dorywcza podważają poczucie bezpieczeństwa. Jednym z wyraźnych tematów książki jest ekonomiczna niepewność. Pfeffer analizuje skutki zwolnień, ograniczania świadczeń oraz modeli zatrudnienia, w których pracownik ma niewielką stabilność dochodów i ograniczoną ochronę socjalną. Redukcje etatów bywają przedstawiane jako szybki sposób na poprawę wyników, lecz autor zwraca uwagę, że oddziałują nie tylko na osoby zwalniane. Ci, którzy zostają, mogą odczuwać lęk przed utratą pracy, przejmować dodatkowe obowiązki i tracić zaufanie do pracodawcy. W efekcie organizacja ryzykuje spadek morale, współpracy i gotowości do długofalowego zaangażowania. Podobny problem pojawia się w gospodarce opartej na krótkich kontraktach. Elastyczność może odpowiadać części osób, ale w połączeniu z niskimi dochodami, brakiem płatnego wolnego i słabym ubezpieczeniem przenosi koszty ryzyka na wykonawcę pracy. Pfeffer nie ogranicza sprawy do oceny moralnej. Pokazuje mechanizm, w którym brak bezpieczeństwa utrudnia planowanie życia, nasila stres i może pogarszać zdrowie. Szczególne znaczenie ma tu zależność między zatrudnieniem a dostępem do opieki medycznej, zwłaszcza w systemach, gdzie świadczenia są mocno związane z pracodawcą. Książka skłania do pytania, czy pozorna oszczędność firmy nie staje się faktycznie kosztem pracownika, jego rodziny i całego systemu ochrony zdrowia. Po czwarte, ludzka trwałość wymaga mierzenia zdrowia oraz zmiany odpowiedzialności przedsiębiorstw. Pfeffer proponuje pojęcie ludzkiej trwałości, które ma pełnić rolę analogiczną do trwałości środowiskowej. Firmy coraz częściej raportują wpływ na otoczenie, zużycie zasobów lub emisje, podczas gdy zdrowotne skutki sposobu organizowania pracy są znacznie rzadziej traktowane jako strategiczna odpowiedzialność. Autor uważa, że jest to poważna luka w zarządzaniu. Jeżeli przedsiębiorstwo systematycznie korzysta z pracy ludzi w sposób, który zwiększa ich wyczerpanie, chorobowość lub niepewność, to zużywa ludzki zasób. Nawet gdy bieżące wyniki finansowe wyglądają dobrze, praktycznym następstwem tej idei jest potrzeba pomiaru. Organizacje powinny interesować się nie tylko wydajnością i kosztami pracy, lecz także absencją, rotacją, poziomem stresu, jakością snu czy dostępem do ochrony zdrowia. Przy zachowaniu prywatności pracowników same dane nie rozwiążą problemu, ale utrudniają ignorowanie jego skali. Pfeffer wskazuje też na rolę opinii publicznej i polityki państwa. Docenianie pracodawców tworzących zdrowe warunki oraz ograniczanie przerzucania kosztów zdrowotnych na zatrudnionych może zmienić bodźce rynkowe. W książce odpowiedzialność nie spoczywa wyłącznie na pojedynczym menedżerze. Jest rozłożona między zarządy, inwestorów, instytucje publiczne i normy społeczne. Dzięki temu problem przestaje wyglądać jak prywatna trudność osób, które rzekomo nie umiały poradzić sobie z presją. Na koniec przykład Aetny pokazuje, że poprawa warunków może łączyć zdrowie z wynikami firmy. Książka nie kończy się wyłącznie diagnozą szkód. Pfeffer wykorzystuje między innymi przykład Aetny, aby pokazać, jak zmiana warunków zatrudnienia może działać bardziej systemowo niż standardowy pakiet benefitów. Firma podniosła minimalną stawkę godzinową, poprawiła wybrane elementy ubezpieczenia zdrowotnego i udostępniła zajęcia medytacyjne. Sens tego przykładu nie polega na przedstawieniu jednego uniwersalnego przepisu dla każdej organizacji. Ważniejsze jest połączenie kilku dźwigni, od bezpieczeństwa materialnego po wsparcie zdrowia, zamiast oczekiwania, że pracownicy sami naprawią skutki presji. Podwyższenie niskich wynagrodzeń ma znaczenie zdrowotne, ponieważ zmniejsza część stresu związanego z codzienną niepewnością finansową. Lepszy dostęp do świadczeń ogranicza barierę w korzystaniu z opieki, a działania wspierające regenerację mogą mieć wartość wtedy, gdy nie zastępują zmian strukturalnych. Autor wiąże takie interwencje również z interesem przedsiębiorstwa, wskazując, że niższy stres i koszty zdrowotne nie muszą stać w sprzeczności z dobrymi rezultatami. Jednocześnie przykład nie dowodzi, że każda firma osiągnie identyczny efekt. Stanowi raczej argument za testowaniem i oceną praktyk, które poprawiają podstawowe warunki pracy. To ważna różnica wobec poradników obiecujących szybką poprawę nastroju bez zmiany płac, obciążenia i jakości zatrudnienia. Podsumowując, Ding for a Paycheck będzie szczególnie wartościowa dla osób zarządzających zespołami, specjalistów HR, członków zarządów oraz osób odpowiedzialnych za politykę zatrudnienia i świadczenia. Skorzystają z niej także pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych i decydenci publiczni, którzy chcą lepiej rozumieć, dlaczego problem wypalenia lub absencji nie powinien być sprowadzany do indywidualnej odporności. Książka dostarcza przede wszystkim ramy interpretacyjnej. Pomaga połączyć pozornie odrębne zjawiska, takie jak długie godziny, niska autonomia, zwolnienia, niepewność dochodów i koszty opieki zdrowotnej w jeden system zarządzania ludźmi. Jej praktyczna wartość polega na przesunięciu pytania z tego, jak naprawić wyczerpanego pracownika, na to, które warunki pracy regularnie wytwarzają wyczerpanie. Na tle wielu książek o dobrostanie wyróżnia ją nacisk na zdrowotne konsekwencje decyzji organizacyjnych oraz na ekonomiczną nieskuteczność toksycznych praktyk. Pfeffer nie traktuje troski o pracownika jako miękkiego dodatku do biznesu, ani nie ogranicza się do indywidualnych technik radzenia sobie ze stresem. Łączy argument etyczny z argumentem dotyczącym wyników firmy. Styl jest analityczny, oparty na dużej liczbie danych i przykładów, co dla części czytelników może oznaczać wymagającą lekturę. Zarazem właśnie ta dokumentacja odróżnia książkę od ogólnych manifestów o równowadze między pracą a życiem. To pozycja dla czytelników gotowych spojrzeć na zdrowie w pracy jako namierzalny efekt sposobu projektowania organizacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jeffrey Pfeffer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.